Witam was wszystkich, drodzy bracia, siostry, zebrani tu na tym miejscu, mili goście. Tak modliłem się i zważałem przed Panem, co dalej tutaj czytać czy rozważać z Bożego Słowa. Mieliśmy już takie tematyczne serie. Dużo mówiliśmy o zasiewanym ziarnie, o nieprzyjacielach wiary i tak jakoś mnie pociągało serce właśnie do listu do Galacjan, listu, który adresowany jest do tradycyjnych Żydów, którzy przyjęli Ewangelię, ale po prostu w tym swoim DNA byli bardzo mocno związani z zakonem, z wszystkimi tymi świętami, z wszystkimi tymi zasadami judaizmu, w którym przez wiele pokoleń właśnie istnieli. A z Bożej łaski w przyszłym roku będziemy obchodzili 100 lat nasz zbór. Z Bożej łaski mamy tutaj pomiędzy sobą już piątą generację ludzi, którzy naśladują Jezusa, którzy Go wyznawają i którzy właściwie w tym swoim DNA przedają sobie coś z tego stanowczych chrześcijan. Tych rozchodnych chrześcijanów, którzy nie chcieli tylko należeć nominalnie do jakiegoś kościoła, ale którzy właśnie chcieli być tymi praktykującymi nie tylko w niedzielę, ale i na co dzień. Dlaczego to podkreślam? Podkreślam to dlatego, że wszyscy tak trochę czujemy, jak ta poprzeczka tego, co się oczekuje, jak ją tak troszkę obniżamy. To, co jeszcze przed dwiema generacjami nie było do pomyślenia, my sobie pozwalamy. Może to może być w jakimś celu właściwe, ale w niektórych rzeczach może to być bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne szczególnie dla dalszej generacji. I dlatego list do Galacjan. Dlatego 9 razy chciałbym z wami we współpracy z braćmi starszymi czy ze Sławojem spojrzeć do tego listu, aby uczyć się te rzeczy, które chciał tak mocno podkreślić apostoł Paweł właśnie dla ludzi żyjących w tej okolicy Galacjan, pochodzących od Żydów. Nie będziemy przechodzili wszystkimi rozdziałami, ale te rzeczy, które nas najwięcej mogą dotyczyć, tak właśnie te wybrałem, abyśmy przemyśleli razem, abyśmy się o te rzeczy modlili i znowu zrobili jakąś taką może i rewizję w swoim duchowym życiu. Będę czytał teraz, jak już powiedział Marek, wstęp, czyli Galatów, pierwszych 12 wierszy z pierwszego rozdziału. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną do zborów Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Tyle z Bożego Słowa dzisiaj. Bardzo mi się podoba taki wstępny komentarz do tego tekstu, który jest w tym czeskim przekładzie Slovo na cestu z poznámkami. A tam są trzy takie przykłady. Ten pierwszy opowiada o jednej rodzinie, która żyła w takim państwie totalitarnym, gdzie ludzi się kontroluje, gdzie trzeba zważać na to, co się mówi, w co się wierzy, gdzie nie można robić rzeczy, które mi się podobają, ale które są w zgodzie z tym totalitarnym rządem i postanawiają wyemigrować. Oczywiście każda taka emigracja nie jest łatwą sprawą, ale wreszcie udaje im się, puszczają ich przez granicę i oni patrzą się na siebie i mówią, jesteśmy we swobodnej ziemi. Wreszcie wolni, po tylu latach. Wreszcie nasze dzieci będą mogły być w tej swobodnej ziemi. My, którzy żyliśmy w tym totalitarnym systemie, rozumiemy temu przykładu bardzo dobrze. Ten drugi przykład, po wielu latach wreszcie mężczyzna ubiera swoje cywilne ubranie. Te plechowe drzwi się otwierają, drzwi więzienia i on zatrzymuje się, aby nabrać to powietrze, które już jest tym środowiskiem swobodnym, gdzie już będzie mógł iść, gdzie będzie chciał, będzie sobie mógł robić, co będzie chciał i nie będzie się musiał nikomu spowiadać z tego, gdzie idzie albo gdzie potrzebuje iść. Wreszcie wolny. A ten trzeci przykład z życia młodej kobiety, narkomanki, która chcąc sobie użyć tej mocniejszej wolności, uzależniła się od narkotyk i jest nieszczęśliwą osobą, dlatego że jeżeli brakuje jej w krwi jakaś tamta substancja, tak nie jest zdolna o niczym innym myśleć, tylko o tym, jak zdobyć dalszą dawkę. Ale Bóg się nad nią zlitował. Bóg uwolnił ją od narkotyków i ona znowu może być tą wolną, swobodną kobietą, która może zacząć zupełnie inaczej żyć. Może zacząć myśleć o rzeczach, które budują, a nie deformują człowieka. Właśnie po takiej wolności tęsknią wszyscy ludzie, nie tylko chrześcijanie. Po takiej wolności tęskni już małe dziecko. Nie chce, żeby mama, tata go kontrolowali. Lubi się zamknąć do pokoju i robić, co by sobie życzyło i co chce. Wolność to jest niesamowity dar, który otrzymaliśmy od Boga i Bóg go respektuje. I właśnie ten list do Galacjan jest takim listem wolności. Listem, który zachęca nas, abyśmy wstąpili do tej wolności i żyli w tej wolności. Jest to wolność od mocy zakonu, wolność od mocy grzechu i wolność do tego, abyśmy chcieli służyć nie książęciu tego świata, ale byśmy służyli naszemu Panu. To jest treść, taka esencja powiedziana z całego tego listu do Galacjan. List do Galacjan był napisany przez apostoła Pawła jako jeden z pierwszych. Był napisany prawdopodobnie przed Soborem Jeruzalemskim, kiedy to właśnie na tym soborze bracia bardzo komplikowanym sposobem albo dosyć długą dyskusją wreszcie uzgodnili się, jakie oczekiwania będą do chrześcijan z pogan względem judaizmu, względem wszystkich tych zakonniczych rzeczy, które Żydzi dotychczas i chrześcijanie dotrzymywali. Szło tam przede wszystkim o sprawę obrzeski, o sprawę dotrzymywania tych żydowskich świąt i tak dalej. Ale do tego jeszcze trochę popatrzymy. Niestety tą wolność, którą Bóg oferuje człowiekowi, którą chrześcijanie, podobnie jak ci ludzie emigrujący do wolnej ziemi, wychodzący spod więzienia grzechu czy spod więzienia narkotyków, zyskują, tak, ale jeżeli właściwym sposobem nie będą żyć, to mogą tą wolność stracić. Nawet we swobodnej ziemi mogą stać się znowu niewolnikami. Trzeba po prostu jakimś sposobem inwestować do tego, aby tej wolności nie stracić. I właśnie apostoł Paweł ze zgrozą dowiaduje się, że pojawiają się między tymi pierwszogeneracyjnymi chrześcijaninami bardzo wcześnie po tym, jak te zbory zaczęły istnieć, że pojawiają się fałszywi nauczyciele, którzy nie byli w stanie na dobre albo całkowicie opuścić te rzeczy, które były tylko cieniem rzeczy przyszłych. Nie umieli sobie wyobrazić, że ta pobożność praktykowana na albo w ciele nie jest tym dominującym faktorem duchowego stanu, a właściwie ona nigdy nie miała być tym dominującym faktorem. Miała być właśnie czymś, co miało pokazywać na Chrystusa. A kiedy przyszedł Chrystus, to wszyscy mieli właśnie widzieć w tym centrum swojego duchowego życia nie zakon, ale Chrystusa. Ponieważ Chrystus był napełnieniem zakonu. Ciekawe było, że właśnie się tym fałszywym nauczycielom bardzo łatwo udawało zyskać tych ludzi na swoją stronę. To mnie bardzo interesowało. Co jest powodem tego, że tak łatwo dali się ci ludzie zyskać? W szóstym wierszu czytaliśmy: dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż właściwie innej Ewangelii nie ma. Spróbujcie myśleć, co to jest. I właśnie apostoł Paweł chyba jako jeden z tych najgłośniejszych z wszystkich innych apostołów zaczyna po prostu ostrzegać tych ludzi i mówić: nie wierzcie tym fałszywym nauczycielom. Fałszywi nauczyciele potrzebowali się bronić, potrzebowali umilczeć apostoła Pawła i zaczęli opowiadać w tych zborach, a właściwie kto to jest ten apostoł Paweł? Skąd on się wziął? Chodził z Jezusem? Słyszał nauczanie Jezusa? Słyszał tą Ewangelię z Jezusa? Nie słyszał. On się tylko tak przylepił do tych apostołów, później się do nich dopasował. Jest to bystry człowiek, uwaga na niego. I teraz zaczyna głosić Ewangelię taką, która się będzie ludziom podobać, bo nie musicie dotrzymywać zakonu, to będzie bardzo łatwe. Nie wierzcie mu, wierzcie nam, bo my jesteśmy tymi, którzy chcemy zwiastować tą prawą Ewangelię. Taka była podobna atmosfera i dlatego apostoł Paweł tak mocno podkreśla to swoje powołanie zaraz na początku tego listu. I czytaliśmy, że nie od ludzi powołany, nie sam samozwany apostoł, ale że był to człowiek, którego powołał sam Bóg. I on później jeszcze na dalszych rozdziałach dosyć obszernie opowiada, w jaki sposób właśnie Bóg go powołał do tego urzędu apostolskiego, w jaki sposób dołączył go, dlatego że ten charakterystyczny rys wszystkich 12 apostołów było to, że nie ludzie, ale Jezus ich sobie wybrał. I apostoł Paweł dodaje do tego, że tak jak wybrał apostołów, tak też Jezus przyniósł Ewangelię, która nie była formowana ludźmi, ale była formowana Jezusem, a ci apostołowie jako takie połączone naczynie mieli za zadanie nieść tą Ewangelię do całego świata. Tą Jezusową Ewangelię. I więc ten urząd apostolski był ściśle związany z tą Ewangelią. Apostoł Paweł sobie uświadamiał, że jeżeli nie obroni tego swojego apostolstwa, to swoim autorytetem nie będzie zdolny dalej właśnie zwiastować tą Ewangelię. Paweł był przerażony z tego, jak prędko dali się odwieść. W tym czeskim tłumaczeniu, w jednym studijnym, jest napisane: tak rychle se odwracite k jinemu Ewangeliu. Tak rychle se odwracite. A jeżeli byśmy patrzyli się do tego oryginału greckiego, tak to słowo, które tam jest użyte, ma ten podtekst, jeżeli żołnierze dezertowali, przeszli pod jakiegoś innego dowódcę, na inną stronę, tak oni się niechali odwieść. Oni po prostu niechali się zwieść na drugą stronę. I apostoł Paweł używa to wojskowe słowo, aby ich obudzić. Wyście dezertowali. A z dezerterami zawsze się bardzo, bardzo surowo obchodzili w wojsku. Dlatego tutaj apostoł Paweł mówi: ci, którzy was zwiedli, ci, którzy wam zaoferowali inną Ewangelię, niech będą przeklęci. Takie bardzo ostre słowo użył. Co spowodowało to, że do tych zborów weszli fałszywi nauczyciele? Co się stało w tych zborach? Jeżeli byśmy czytali 15 rozdział Dziejów Apostolskich, od 24 wiersza, tam właśnie dowiadujemy się o tej atmosferze, jaka zapanowała, kiedy tam weszli ci fałszywi nauczyciele. Dzieje apostolskie 15:24. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i zburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia, postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem. 28 wiersz. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Zaniepokojenie, niepokój w zborze, to jest wynik tego, że zbór został zakażony fałszywą nauką, niewłaściwym akcentem, który nie pochodzi z Ewangelii, ale który pochodzi od samych ludzi. Powstały tam grupy, które zaczęły się wzajemnie zwalczać. Jedni bronili tą Ewangelię, którą zwiastował apostoł Paweł, a drudzy przychodzili z czymś, co miało być głębsze, co miało być dokładniejsze, do czego było dodane czy znieważone to, co przyniósł Jezus Chrystus na ten świat. Znacie to? Zażyliście już coś takiego w historii swojego zboru czy swojego chrześcijaństwa? Właśnie ten taki strohy początek tego listu apostoła Pawła, gdzie brakują te pochlebstwa, gdzie brakują takie te pozytywne oceny chrześcijan, które znajdziemy w liście do Koryntian, w liście do Efezów, w liście do Tesaloniczan, do Kolosan. To jedyne, co zawsze się powtarza, a co tylko apostoł Paweł wpisał do początku tego listu, jest drugi wiersz: łaska wam i pokój. łaska wam i pokój. I to nie jest tylko taki frazes pozdrowienia, ale jest to właśnie coś, co apostoł Paweł zaraz na początku chciał podkreślić. Łaska jako źródło, jako podstawa za zbawienia, niezasłużony dar, który nie ma nic wspólnego z ludzkimi wysiłkami albo z ludzkim dziełem. Ta łaska pochodząca od Pana to jest ten niezasłużony dar. Podobnie jak i ten pokój, który Bóg nam darował na podstawie tego, że myśmy w chwili zbawienia weszli do nowych relacji z Bogiem. I ten pokój, o którym pisze później apostoł Paweł w liście do Rzymian, ma potrójny wymiar. Pokój z Bogiem. Będąc usprawiedliwieni z wiary, pokój macie z Bogiem. Ale apostoł Paweł na tym nie kończy, ale on dalej mówi o tym, że ten pokój też potrzebuję odnaleźć sam w sobie. Pokój, który właśnie jest wynikiem tego poświęconego życia. Ale musi tam być i ten trzeci rozmiar, pokój z ludźmi. Mieć, żyć w pokoju z ludźmi. Nie prowadzić jakiejś walki, dlatego że mam ten motyw do tego, że jeżeli Bóg mi odpuścił, że te relacje się nawiązały na nowo, mogę odpuścić, przebaczyć, poprosić o przebaczenie drugich ludzi, aby mieć ten pokój, ten potrójny pokój z Bogiem, w sobie i z drugimi ludźmi. A apostoł Paweł, kiedy tam patrzycie do tego drugiego wierszu, to zaraz dodaje, że właśnie ta łaska i pokój jest ściśle związana z ofiarą Pana Jezusa. Ci fałszywi nauczyciele, ci ludzie chcieli właśnie podsunąć coś do tej łaski i do tego pokoju, co mamy jeszcze dodać, abyśmy byli zbawieni. Jeszcze raz powtórzę, że pobożność praktykowana na ciele nie jest dominującym faktorem w chrześcijaństwie. A jeżeli to zaczyna się przerzucać w naszym życiu, tak to jest to niebezpieczeństwo, że daliśmy się kimś albo sobą zwieść. Jednak to nasze ciało jest często dominujące. To nasze ciało chciałoby się jakoś tam przyłączyć do tego chrześcijańskiego życia, chciałoby zaimponować tej duszy. A żeby nie tylko Jezus, ale i ja coś dołączył. Dzieło Jezusa jest dziełem, które już niczym nie możemy dopełnić. Możemy go tylko przyjąć takie, jakie jest. Wtedy, kiedy dopełniamy sobie warunki, aby przestrzegać, kiedy staramy się wzajemnie kontrolować, czy to przestrzegamy, czy są spełniane te warunki, to wiecie, jaki jest wynik? Miłość do Jezusa zaczyna słabnąć, a wyprzedzana jest właśnie tym wyżądowaniem od drugich, żeby żyli tak, jakśmy sobie nastawili. Jest to duch legalizmu, duch kontroli, który nam nie daje wolności, ale który związuje, a Jezus dostaje się gdzieś do cienia. Zawsze tak było, że to nieprzyjacielstwo, to ta neprzejicność po czesku, to kiedy nas ktoś atakował z zewnątrz, nie jest przyjemne, ale większością Kościół to łączyło do razem, wzmocniło to Kościół. Popatrzmy tylko na te kraje, gdzie jest prześladowanie chrześcijan. Jakie to są mocne Kościoły, jakie oni mają świadectwa tego, jak żyją we wierze każdy dzień. Jak wielokrotnie cudem tylko przeżyli to, że nie są we więzieniu. Ale kiedy przyjdzie to nieprzyjacielstwo z wewnątrz, kiedy się zaczynają ci ludzie wzajemnie zwalczać, wzajemnie kontrolować. To jest to największe niebezpieczeństwo, które najwięcej ogranicza duchowy wzrost. I to jest wynik tego, żeśmy puścili z którejś tam strony coś, co nie jest Ewangelią, ale jest czymś fałszywym. I jeszcze raz chciałbym zaglądnąć do 15 rozdziału Dziejów Apostolskich, 1 i 6 wiersz przeczytam. Pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Innymi słowy, musimy pozwolić Mojżeszowi, aby dokończył to, co rozpoczął Jezus. Jaka to jest różnica, jak się to powie? Jeżeli powiemy, no ci ludzie teraz, jak przyjęli zbawienie z pogan, tak muszą nawiązać na to, co my już całe lata praktykujemy. Niech Mojżesz dokończy to, co rozpoczął Jezus. Mojżesz był tylko cieniem tego, co przyszedł i co uczynił Jezus. Dlatego Paweł tak bardzo ostro występuje przeciwko wszystkim, którzy przekręcają tę Ewangelię i mówi, ci ludzie niech będą przeklęci. Więc co możemy sobie dzisiaj wziąć z tego, co wydarzyło się w galackich zborach przed 2000 lat? Chciałbym przede wszystkim tą jedną rzecz tutaj podkreślić, którą sam znowu przyjąłem i byłem bardzo nią pobudowany, bardzo zachęcony, aby nie zapomnieć na tą rzecz, że sednem Ewangelii jest Jezus. Ewangelia, tak jak w tym 12 wierszu napisał apostoł Paweł, ma nam objawić Chrystusa. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, a otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Jeszcze 11 wiersz, aby to był cały kontekst. Oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie uczono, ale otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Wy, którzy znacie Pismo, wiecie, jak to przyjął. Dzisiaj o tym nie będę mówił, ale chciałbym właśnie skupić się na tej jednej myśli. My zwiastujemy Ewangelię, dajemy świadectwo ludziom. Czy ta Ewangelia pokazuje nam Chrystusa? Jeżeli chcecie komuś poświadczyć, to najczęściej ta rozmowa toczy się o tym, co ci chrześcijanie mogą robić, a co im nie wolno. A to jest zakon. To jest ta fałszywa Ewangelia. To jest to, przed czym Paweł warował. Jeżeli Ewangelia, ta Jezusowa Ewangelia będzie zwiastowana, to ludzie by mieli widzieć nie co mają, a co nie mają, ale mieliby widzieć Jezusa. Mieliby widzieć Jezusa pełnego miłości do grzeszników, pełnego mocy, który pomagał potrzebującym. Mieliby widzieć tego, który idzie jak pasterz przed swoimi owieczkami i mieliby zatęsknić, tak jak wtedy wiele, wiele ludzi tęskniło, aby być blisko Jezusa, bo tam się czuli bardzo dobrze. I tak sam musiałem myśleć, tak co wychodzi z moich akcentów, z mojej służby? Teraz w niedzielę będziemy mieli, jeżeli Pan pozwoli, takie ewangelizacyjne zebranie, gdzie są zaproszeni obywatele tej wioski, gdzie chcemy się modlić, gdzie chcemy błogosławić tej wiosce, ludziom, którzy są odpowiedzialni za pewne urzędy. Chcemy we współpracy z drugimi wierzącymi z innego kościoła razem tam być. I tak sobie powiedziałem, Panie, niechby z tej mojej służby, z tego mojego kazania był widoczny Jezus Chrystus, po którym wszyscy ludzie będą pragnąć, który będzie znowu wymalowany w taki sposób, że Że ich to zachęci, aby o nim więcej myśleli. Że ich to zachęci, aby mu więcej poświęcili czasu. Aby zrobili pewne decyzje. A więc zachęcam was do studiowania listu do Galacjan. Dlatego, że on jest listem o czymś, co tak bardzo tęsknimy po tym, to jest wolność, to jest ten Jezus Chrystus, który jest w centrum naszej wiary, naszego życia, centrum chrześcijaństwa. Tak to tyle. Amen.